Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W studiu i za szybą. Dzień dobry. Za szybą jest Patryk Strakowski, który audycję zrealizuje. Za chwilę pojawi się tam także Sławek Orlik, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest czwartek, 25 lipca. Serdecznie witamy i zapraszamy do czasu reakcji. Telefony bez zmian 510-37-36 to jest telefon do studia i 510-37-32 to czujny, czynny całą dobę. Mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Na początek temat, jak znalazł na wakacyjne wyjazdy i lato, chociażby nad morzem, ale wizyty akurat tam nikomu nie życzymy.
Dzień dobry, moje nazwisko Piotr Januszewski, ja dzwonię ze Świnoujścia i miałem prośbę o interwencję w miejscowym szpitalu, tutaj miejskim w Świnoujściu, przy ulicy Jana Skolna. Chodzi o to, że po godzinie 18, gdzie jest nocna opieka świąteczna, notorycznie się spóźnia jeden lekarz, ale to już nie jest pierwsze spóźnienie, drugie czy trzecie, to jest spóźnienie 10, może 20 z rzędu. Jest taka sytuacja, że mamy sezon, a wczoraj powinien być praca o godzinie 18, a doktor zjawiła się przed godziną 20 i wieczne jest tłumaczenie tej pani, że ona ma pacjentów też innych domowych. Ja rozumiem, tylko proszę mi wyjaśnić, dlaczego inni lekarze nie mają pacjentów domowych, tylko akurat ona jedna, jedyna. Jak to jest możliwe, że szpital nie zapewnia nocnej opieki od godziny 18, szczególnie gdy ta pani pełni dyżury, bo mniej więcej nocna opieka świąteczna w tym szpitalu, w sezonie letnim, zaczyna się około godziny 20. Wczoraj tam dochodziło do dantejskich scen. Ustawiały się kolejki ludzi, pacjenci byli bez opieki lekarskiej, niezaopatrzeni w pomoc medyczną do godziny 20. Szpital w Świnoujściu ma straszną opinię, interweniowały już nieraz telewizje ogólnopolskie, TVN czy program Interwencja Telewizji Polsat i ja bym prosił, żeby można było jeszcze raz porozumieć się z dyrekcją szpitala czy prezesem szpitala, aby tę sytuację w końcu opanował. Liczę na Państwa przychylność i zapraszam do interwencji w tym szpitalu.
Dziękujemy Panie Piotrze. Była interwencja już dzisiaj. Jestem w kontakcie z przedstawicielami szpitala i mamy nadzieję na rozmowę na ten temat, chociażby jutro. Ale oczywiście szpital widzi tę sprawę nieco inaczej. Zastanawiam się, czy Pan rzeczywiście codziennie w ciągu 10 czy 20 dni był tam właśnie na tym oddziale, czy w tym miejscu, gdzie jest świadczona nocna i świąteczna opieka lekarska, no bo tam się codziennie nie przychodzi, tam się przychodzi w sprawie nagłej, kiedy już nie ma dostępu do lekarza rodzinnego. A sytuacja, o której pan mówił, miała miejsce przedwczoraj i tutaj potwierdziły mi władze szpitala wstępnie, że rzeczywiście pani doktor się spóźniła. Ale jak to jest i do czego służy nocna i świąteczna opieka lekarska, porozmawiamy, mam nadzieję, w najbliższych wydaniach naszego programu. Pana głos przekazaliśmy do szpitala. No jeszcze nie ferujmy wyroków przed tą rozmową. A co dzisiaj w naszej audycji? No, przygotowania do finału regat wielkich żaglowców The Tall Ships Races. Będzie o iluminacjach budynków, czy będą oświetlone budynki na wałach Chrobrego, żeby zachwycały i nas, mieszkańców Szczecina, i turystów. Co z parkingami? No i będzie także o bulwarach, bo na bulwarach za dużo według naszego słuchacza betonu, a drzewa w donicach nie zdają egzaminu, nie dają cienia, nie dają chłodu. Będą także parkingi w innym wydaniu, mianowicie przy stacjach coraz bliższej nam kolei metropolitalnej. Te parkingi są zastawione samochodami, mimo że jeszcze ta kolej w tych miejscach, gdzie te parkingi są, nie jeździ, nie obsługuje pasażerów i stoją tam osoby, które wcale nie przesiadły się na pociąg. Co z tym fantem zrobić? Jak się przygotować do tego, gdy kolej bodajże w 2025 roku ruszy? Co wtedy właśnie z tym, żeby stawali tam tylko ci, którzy mają korzystać z pociągów szczecińskiej kolei metropolitalnej. Potem także będzie kolejowo, bo zajrzymy na działkę PKP Intercity. Słuchaczka swego czasu pytała, jakie są różnice pomiędzy pierwszą i drugą klasą w pociągu, skoro miejsc jest tyle samo. No to odpowiemy na to pytanie i zapytamy także naszego gościa, rzecznika tej spółki właśnie PKP Intercity, dlaczego czasem, pomimo że zwykle możemy 30 dni naprzód kupić bilet, nie można tego zrobić. Mija te 30 dni do odjazdu pociągu, już jest coraz mniej czasu, a okazuje się, że nadal nie można kupić biletu na pociąg. I potem będzie akcja ze wszechmiar słuszna, około 12:45, kawa dla Adasia. Chodzi o Adasia Orlika. Jutro jest taka akcja ogólnopolska. Chodzi o to, nie jutro, tylko pojutrze, tu mi Patryk Strakowski zwraca uwagę, rzeczywiście w sobotę sobotę. Jest taka akcja w całym kraju, w tych kawiarniach, lokalach, z których właściciele zdecydowali się przystąpić, żeby dochód ze sprzedaży kawy był przekazany na rzecz Adasia Orlika. To syn Sławka. No, chłopak cierpi na chorobę, która nazywa się DMD, czyli dystrofia mięśniowa Duchenna. Choroba nieuleczalna. Zbieramy pieniądze na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Potrzeba 15 milionów złotych. Każdy grosz się liczy także z kawy. Na czym polega akcja? O tym powiemy około 12.45. Właśnie, jeżeli ktoś już jest teraz ciekaw, to oczywiście zapraszamy na facebookowy profil Adasia Orlika z Adasiem przeciw DMD. Z Adasiem przeciw DMD, jeszcze raz powtórzę, tam wszystkie niezbędne informacje. No i oczywiście w internecie adres się pomaga, ukośnik Adam Orlik, dla tych wszystkich, którzy chcą dla Adasia wpłacić pieniądze za wszystkie datki. Serdecznie, serdecznie dziękujemy. Na razie nocna i świąteczna opieka lekarska w Świnoujściu za nami. To teraz będzie o hulajnogach. Nie na wybrzeżu, tylko w Szczecinie. Niektórzy użytkownicy tych urządzeń naprawdę nie mają wyobraźni.
Dzień dobry, stały słuchacz. Nazywam się Jarek. Jeżdżę trochę po Szczecinie. Chciałbym poruszyć temat hulajnog na terenie Szczecina. Ostatnio widziałem dziewczynę, która jechała ulicą Wilczą, czyli od przyjaciół żołnierza, w dół hulajnogą po lewej stronie. Nie wiem, czy to jest tak dopuszczalne, że można tak jechać po lewej stronie pod prąd jeszcze. Zwróciłem dziewczynie uwagę, po prostu wzruszyła ramionami i pojechała dalej. Wczoraj o godzinie około 19.20, coś koło tego, na dawnej autostradzie poznańskiej trzy młode dziewczyny poruszały się też nie tą stroną, co trzeba, można powiedzieć, czyli po prawej stronie jechały, ale pod prąd. Tutaj za mostem, można powiedzieć, tym kolejowym, na wysokości gdzieś Ustowa, między Ustowem a tym mostem kolejowym. Nie wiem po prostu, co te osoby mają w głowie, że poruszają się pod prąd. Przecież to jest niebezpieczne, ja tak uważam. Można przemieszczać się zgodnie z zasadami ruchu, czyli po prawej stronie, a nie po nie tej, co trzeba. Dziękuję i pozdrawiam redaktorów.
Pozdrawiamy pana równie serdecznie, jak pan, mamy nadzieję, nas serdecznie pozdrawia. No a co do tych hulajnogistów, to ostatnio widziałem materiał w jednej z telewizji, który pokazywał pana, który jechał po autostradzie. Taką hulajnogą po pasie technicznym pomykał. No, poniósł konsekwencje, a te osoby, o których pan mówił, chyba tych konsekwencji nie poniosły. Najlepiej, jak to są konsekwencje tylko finansowe w postaci mandatu, a nie konsekwencje dla zdrowia i życia. I przypomnijmy raz jeszcze, na hulajnogach po ulicach, po drogach można jeździć, gdy jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jeżeli takiego ograniczenia nie ma, nie mogą użytkownicy hulajnóg poruszać się po drodze. Powinni jechać po ścieżce rowerowej. Jeżeli tej ścieżki nie ma, mogą jechać po chodniku, ale pod warunkiem, że jadą nie szybciej niż chodzą piesi. Takie są zasady i tych zasad powinniśmy się trzymać. A za chwilę przedstawimy już pierwszego gościa, tylko jeszcze odpowiedź dla jednego z naszych słuchaczy o pytanie o to, czy ujęcie wody na Skolwinie działa, i sprawdzimy też, jaką renomę ma to ujęcie.
Witam, to ujęcie działa, tylko że jest teraz woda mieszana w Szczecinie ze względu na remont ujęcia z jeziora Miedwie. I teraz mieszana jest woda i diametralnie się pogorszyła jakościowo, smakowo woda w kranie od razu na Skolwinie. Także my każdą zmianę, każdą jakąkolwiek mieszankę wody naszej skolwińskiej z inną od razu odczuwamy w kranie, czyli ta woda jest różnych smaków i różnych wartości. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby jednak jak najrzadziej mieszano nam tą wodę.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Do wody jeszcze będziemy wracać, nie w dzisiejszym programie, ale w najbliższych, bo warto porozmawiać o jakości naszej kranówki, nie tylko z zakładem wodociągów i kanalizacji, bo wiadomo, każda sroczka swój ogonek chwali, ale z niezależnym ekspertem o tej jakości porozmawiamy. A teraz jest już pierwsza gościni. Powiem gościni, dlatego że wczoraj powiedziałem o pani ekspert, a to była kobieta, ekspertka, więc mówię gościni, pani Celina Wołosz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchaj, zwrócił mi uwagę właśnie, że panią nazwałem ekspertem, a była ekspertką, więc dlatego mówię o pani gościni. Żegluga szczecińska, turystyka i wydarzenia. Pani Celino, zbliża się nieuchronnie i bardzo się cieszymy. Finał Legat Wielkich Żaglowców to nie ten weekend, tylko następny weekend, no ale to już blisko. No i napisał do nas pan Filip. Zwracam się z prośbą o poruszenie tematu iluminacji gmachów na wałach Chrobrego, Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ale także katedry, rektoratów PUM i Politechniki Morskiej. Czy instytucje te mają zamiar rozświetlić swoje budynki, chociaż w czasie tegorocznych regat The Tall Ships Races, finału tych regat, kiedy odwiedzi nas wielu turystów? Rozumiem, że iluminacje budynków zostały zniesione ze względu na oszczędności. Szkoda jednak, że od lat nie możemy podziwiać podświetlonych okazałych szczecińskich budynków, a nocny wjazd do centrum miasta w godzinach nocnych nie jest już taki jak dawniej. To jak to będzie, pani rzecznik? Będzie podświetlone to wszystko, co wymienia pan Filip?
Trudno mi powiedzieć, czy wszystko będzie podświetlone, ponieważ są to oświetlenia architektoniczne, za które spółka Żegluga Szczecińska nie odpowiada. Natomiast my ze swojej strony doświetlamy wały Chrobrego, doświetlamy takim dodatkowym oświetleniem. Wiem, że Urząd Wojewódzki też będzie podświetlony do późnych godzin nocnych, do trzeciej w nocy. Mamy tutaj zapewnienie, że gmach będzie się świecił. Wiemy też, że trasa zamkowa ma również zostać podświetlona, także myślę, że tych iluminacji troszkę się pojawi na czas finału Regatta The Tall Ships Races, a ze swojej strony mogę zagwarantować, że chociażby zieleń oraz wały Chrobrego będą dodatkowo doświetlone przez nas takim światłem eventowym.
O, to bardzo miło. A mogą państwo zapytać zarządzających katedrą, rektoratami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Morskiej, czy doświetlą, czy Muzeum Narodowego swoje budynki, tak żeby to wyglądało jeszcze piękniej?
Z częściami tych instytucji rozmawialiśmy, do części możemy jeszcze oczywiście dotrzeć, tak, ale tak jak mówiłam, to nie jest decyzja nasza, oczywiście chcielibyśmy, aby to wszystko było ładnie podświetlone, tak jak słuchacz tutaj zwrócił uwagę. Miejmy nadzieję, że tutaj władze tych instytucji też słuchają czasu reakcji i zwrócą na to uwagę, a my też się do nich zwrócimy.
Jak nie słuchają, to my też się do nich zwrócimy, więc zespół, mam nadzieję, że damy radę i będzie pięknie. To tyle na ten temat, ale są jeszcze inne tematy. Napisał pan Łukasz. Dzień dobry. Mija już ładnych kilka lat od przebudowy bulwarów, ale co z zielenią? Drzewka, które zostały tam posadzone w donicach, w większości uschły. Część z nich jest zupełnie pusta. Wiele drzewek jest na skraju życia i śmierci. Z tego co wiem, to zostały one posadzone w donicach, aby korzenie nie psuły tych bulwarów, ale dziś chyba każdy widzi, że to bez sensu. Te drzewka nie spełniają żadnych funkcji. Ani to ładne, ani cienia nie daje. Może czas na zmiany, może dać przecież można większe donice. A przy okazji może warto poruszyć temat tych nowych zielonych przystanków. Kto wpadł na ten pomysł, aby za 400 tysięcy złotych budować dwa przystanki, które łącznie dały nam kilka metrów kwadratowych chodnika i kilka kwiatków? Przystanki to nie pani działka i tutaj obiecuję panu Łukaszowi, że podejmiemy ten temat z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, bo rzeczywiście tam powstały takie przystanki według projektu jednej ze studentek Akademii Sztuki. No i ta zieleń rzeczywiście padła w upale, a upały wcale nie takie dolegliwe jak chociażby rok temu, a jednak nie wytrzymała. Ale wróćmy do bulwarów. Jak to jest z tą zielenią? Czy państwo widzą również ten problem, czy się diametralnie z panem Łukaszem nie zgadzacie?
Nie możemy się zgodzić, bo rzeczywiście tutaj dbamy i wymieniamy te nasadzenia. Część tych donic obecnie jest pusta, bo czekamy na nowe nasadzenia. Nie możemy tutaj ze względu na konstrukcję i na nawierzchnię bulwarów, nie możemy zasadzić tych drzewek bezpośrednio w ziemi.
Tak, na stałe, no bo ukorzenia nie wiadomo, uszkodziłoby i nawierzchnię, i nawet nabrzeża mogłyby uszkodzić.
Przede wszystkim musimy też zwrócić uwagę, że one i ich funkcja, która tutaj ma, którą mają pełnić, jest to funkcja taka estetyczna bardziej niż dająca cień. Są to niskie nasadzenia, małe nasadzenia, których z roku na rok przybywa. My ze swojej strony dopełniamy tą łasztownię zielenią. Pojawiają się nowe trawniki, które są pielęgnowane przez cały sezon. Pojawiają się nowe nasadzenia, więc tej zieleni na bulwarach jest rzeczywiście więcej niż w poprzednich latach i ona jest naprawdę tutaj dbana, o nią dbamy. Mamy firmę, która się zajmuje i ją pielęgnuje każdego dnia, niezależnie od pogody. Jeżeli trzeba, to jest przycinana, jeżeli trzeba, to jest podlewana, więc dokładamy wszelkich starań, aby to miało tutaj swój wygląd estetyczny, ale też musimy zwrócić na to, że niestety te nasadzenia ulegają po prostu aktom wandalizmu. Dla zabawy są niszczone, wyrywane przez osoby, które korzystają z bulwarów i nie wiadomo dlaczego mają tutaj przyjemność zniszczenia wspólnego dobra i też takie interwencje podejmujemy i później dokładamy tej zieleni i nasadzeń, więc tak to się ma. My tutaj też nam zależy na tym, aby ta łasztownia była miejscem przyjemnym i ładnym dla każdego, i dla mieszkańców, i dla turystów.
Czyli donice z drzewami, drzewkami pozostaną, nie będzie tam nasadzeń do gruntu drzew i państwo...
Nie ma po prostu takiej możliwości, żebyśmy wsadzili w grunt tutaj, dlatego są to takie duże donice i te drzewka są po prostu przed każdym sezonem przeglądane, w trakcie sezonu są podlewane, wymieniane, więc naprawdę dbamy o to, a to, że akurat część teraz jest rzeczywiście pustych, to po prostu tylko i wyłącznie z tego względu, że czekamy na nowe nasadzenia.
I jak możecie, to dbacie, jest odpowiednia firma i miejmy nadzieję, że na finał regat wielkich żaglowców to wszystko będzie pięknie wyglądało i miejmy nadzieję, że nikt w najbliższe noce tego nie zdewastuje.
Tak, tego życzymy sobie i państwu, żebyście mieli też po prostu ładny widok.
Ładny widok, no cienia może rzeczywiście, jeżeli chodzi o drzewka, z donic nie będzie za wiele, ale drzewko jako takie i tak nieco obniża temperaturę w miejscu, gdzie jest posadzone. O tym też trzeba pamiętać, mimo że niewiele cienia daje. I jeszcze parkowanie wokół bulwarów, wokół nabrzeży w związku z finałem regat wielkich żaglowców.
Większość parkingu jest zajętego. Część parkingu została wyłączona tutaj tuż przed lunaparkiem i został tylko tył. Jest w większości zajęty przez kampery i zrobi się poważny problem. Słyszałem wczoraj, że został sprzedany namiot. Ciekawy jestem, co pan prezydent planuje w to miejsce. Mamy niby duże miasto rozłożyste, ale summa summarum większość atrakcji jest zbita na małych przestrzeniach i nie ma gdzie zaparkować. Jak zamkniecie tu wszystko w koło, ja jako miejscowy jakoś sobie poradzę, ale przyjezdni współczuję im. Dziękuję, miłego dnia.
No właśnie, jak będzie wyglądało parkowanie przy finale wielkich regat? Przyjedzie bardzo, bardzo wielu gości, pokazały to poprzednie finały. Gdzie będzie można parkować, jak to zostanie wszystko zorganizowane?
Kluczową informacją jest to, że już w najbliższą sobotę, 27 lipca, rozpoczyna się pierwszy etap zamknięcia ulic i już od soboty wjazd na łasztownię będzie niemożliwy. Zamykamy tutaj łasztownię od skrzyżowania ulicy Zbożowej ze Spichrzową, czyli tak mniej więcej na wysokości Stadii, to pierwsze zamknięcie się pojawi i dojazd na łasztownię będzie już niemożliwy. Dlatego też zachęcamy i mieszkańców, i turystów do tego, aby zostawić samochody na parkingach miejskich, parkingach typu Park and Ride, które znajdują się przy centrach przesiadkowych, m.in. przy ulicy Hangarowej, Turkusowej, Szafera, czy przy Węźle Głębokie, i przesiąść się na komunikację miejską i z tej komunikacji miejskiej korzystać. Na sam czas finału regat Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wzmacnia tę komunikację miejską, dokłada dodatkowe kursy, te autobusy i tramwaje będą dużo częściej jeździły i dowiozą nas naprawdę do samego wydarzenia. Bardzo prosimy i apelujemy o to, abyśmy się nie pchali samochodami do centrum, bo po prostu te ulice będą zamknięte, czyli Łasztownia i wszelkie ulice wokół Wałów Chrobrego będą objęte czasową organizacją ruchu i rzeczywiście wjazd do nich będzie możliwy wyłącznie za okazaniem przepustki, a przepustki, jak wiemy, lat poprzednich i będą przysługiwały wyłącznie mieszkańcom lub firmom, pracownikom firm, które znajdują się na wyznaczonych strefach. I nie będzie to łatwe dla nas, ale w sensie łatwe dla kierowców, aby przejechać przez miasto. Dlatego też bezpieczniej i lepiej dla nas będzie, jeżeli przesiądziemy się na te kilka dni w komunikację miejską i skorzystamy z linii tramwajowych i autobusowych.
A ta komunikacja będzie wtedy 2-5 sierpnia jeździła intensywniej niż obecnie?
Zgadza się. Jeździ dużo bardziej intensywnie. Kursy zostały wzmocnione. Dodatkowo pamiętajmy, że mamy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ma umowę z Polregio, które honoruje bilety czasowe komunikacji miejskiej w swoich składach, więc też będzie można skorzystać z pociągów i po prostu przyjechać na miejsce nie własnym samochodem, ale komunikacją zbiorową, tak abyśmy po prostu nie denerwowali się, że nie znajdujemy miejsca parkingowego, bo rzeczywiście go nie znajdziemy. Duży obszar zamknięcia, zamknięta ulica Jana Skolna, zamknięte ulice Bokuwału Chlubrego, ulica Jarowita, Henryka Pobożnego, Zygmunta Starego, Komandorska, Admiralska, no i Łasztownia też będzie zamknięta, dlatego już dzisiaj apelujemy o to, abyśmy uważali, czytali znaki, patrzyli, którędy są wyznaczone objazdy, bo te znaki już są poustawiane w przestrzeni miejskiej. Bądźmy uważni, nie jeździmy na pamięć, zostawmy samochód na jednym z parkingów i po prostu albo przyjdźmy spacerem, albo przyjedźmy komunikacją miejską.
Przypominamy, już 2 do 5 sierpnia Szczecińska Łasztownia oraz Wały Chlubrego staną się miejscami, w których żeglarze będą wiedli prym, jak napisano na stronie Szczecin.eu. Całe miasto będzie świętować zakończenie regat The Tall Ships Races 2024. Czy jakieś parkingi będą powiększone, specjalnie urządzone właśnie w związku z tym wydarzeniem, tam gdzie właśnie można się przesiąść w komunikację miejską?
Zachęcamy do korzystania z tych parkingów przy ulicy Hangarowej, Turkusowej, Energetyków.
One szafera. Będą powiększone, czy nie?
One będą w takim stanie, jak są, natomiast dodatkowo jeszcze mamy do dyspozycji parkingi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, czyli te, do której dojeżdżają pociągi, to jest Szczecin-Trzebusz, Załom, Zdunowo, Dunikowo, Dąbie, Łasztownia i tam też można zostawić swój samochód i przesiąść się do komunikacji zbiorowej.
Pani Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na finale Wielkich Regat. Pozdrawiamy wielkich żaglowców. Wielkie regaty, wielkie żaglowce. Wszystko się zgadza, to jest czas reakcji. Zacznę tę część naszej audycji od informacji niepokojącej. Takiej, nad którą pochyliliśmy się ze szczególną uwagą od pani Magdaleny. Chciałam nagłośnić informacje dotyczące osoby, która została skazana za gwałt na chłopcu. Opuścił zakład karny. Kręci się w okolicach Parku Noakowskiego, Jagiellońska, 5 lipca Mickiewicza oraz Placu Zabaw, Park Jordanowski. Jest niebezpieczną osobą, zaczepia dzieci grające w piłkę na boisku. Bardzo możliwe, że również niedaleko parku zamieszkuje. Jako mama zwracam się z prośbą o pomoc, gdyż obawiam się o swoją córkę, która ma 10 lat, wychodzi sama do parku na Plac Zabaw, a także chodzi sama do pobliskiej szkoły. W tej sprawie rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielką Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, bo jestem zainteresowany i myślę, że słuchacze również, jakie tutaj są procedury, jeżeli chodzi o osoby skazane za pedofilię, które już odsiedziały wyrok i wyszły na wolność. Czy policja ma tutaj jakieś specjalne algorytmy, jak to się czasem mówi, postępowania i na ten temat mamy nadzieję porozmawiać jutro na antenie Czasu Reakcji. Pani Magdaleno, proszę uważać na córkę. 12.33 to jest czas reakcji i teraz przedstawimy naszego gościa, a tym gościem jest pan Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Szczecińska Kolej Metropolitalna tuż, panie dyrektorze. No i pojawiają się w przestrzeni medialnej i także od naszych słuchaczy pytania dotyczące parkingów budowanych przy poszczególnych stacjach, bo na niektórych tych parkingach, chociażby w Podjuchach czy przy ulicy Kusłońcu, już komplet samochodów, mimo że tam jeszcze, chociażby jeżeli chodzi o Kusłońcu, pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie stają. I teraz pytanie, kiedy ta kolej na stanie? Czy są jakieś pomysły, jakieś plany, co zrobić, żeby tam stawały tylko samochody tych, czy inne pojazdy, motocykle chociażby, którzy zamierzają wsiąść do pociągu i to nie byle jakiego?
Tak. To jest kwestia pewnych działań, które należy jeszcze podjąć. Dzisiaj jesteśmy w tym momencie, że zostały uruchomione przewozy w tej części inwestycyjnej SKM-ki, która została zakończona na trzech liniach w kierunku Goleniowa, Stargardu i Gryfina, a realizowana jest dalej inwestycja w tej najważniejszej części meandrującej miasto, od Szczecina Głównego w kierunku Polic. Miasto już swoją część inwestycji wykonało, czyli właśnie wybudowało parkingi dla rowerów, dla samochodów. W mieście ciągle jest mało miejsc parkingowych, więc każde powstające dobre miejsce parkingowe jest od razu wykorzystywane i temu pewnie nie należy się dziwić. Ale cel budowy tych parkingów jest taki, żeby one służyły tym mieszkańcom, którzy chcą korzystać z komunikacji publicznej i pozostawić swój samochód na tych parkingach. Takie jest docelowe założenie i tak ma to funkcjonować. Dzisiaj wiemy, że pełne uruchomienie przewozów SKM-ką, a również jakby docelowe możliwość korzystania z tych parkingów nastąpi w pierwszym półroczu 2026 roku. I do tego czasu sądzę, że organizator transportu i zarządca,
czyli miasto Szczecin, wymyślić formułę tych parkingów,
tak
żeby
tutaj
korzystali ci, którzy korzystają z kolei.
Formuły korzystania są różne i to są już doświadczenia funkcjonujące, więc tylko należy wybrać te najwłaściwsze i takie, które są przystępne. Więc na pewno to również zafunkcjonuje, bo to jest jeden z najważniejszych elementów służących temu, żeby właśnie ci, którzy przesiadają się, zechcieli korzystać z komunikacji publicznej.
Z projektami, panie dyrektorze, unijnymi jest często tak, że są obwarowane pieniądze na te projekty różnymi warunkami. Czasem bywa tak, że na przykład przez kilka lat za coś, co jest wybudowane w ramach unijnych dofinansowań, nie może być na przykład płatne. I czy jest też takie obwarowanie, jeżeli chodzi o parkingi? Bo zastanawiam się, jak wymusić na tych, którzy obecnie parkują na tych parkingach, żeby w tym pierwszym półroczu 2026 roku, kiedy zacznie funkcjonować Szczecińska Kolej Metropolitalna, opuścili te parkingi. Czy tam będzie możliwość wprowadzenia na przykład opłat, czy też te umowy związane z budową Szczecińskiej Kolei wykluczają taką ewentualność?
Nie, opłat nie można będzie pobierać, ale można powiązać to z korzystaniem z komunikacji publicznej, z biletem na komunikację. Każdy, kto będzie jechał komunikacją publiczną, może być przecież te bilety dzisiaj to są albo w formie biletu elektronicznego na karcie lub w jakiejś aplikacji, można je powiązać z systemem parkingowym. To już są systemy funkcjonujące, więc można to tak powiązać i tak to jest również praktykowane.
I może być na przykład, rozumiem, szlaban na wjeździe na taki parking i tam można kod QR albo kod paskowy skanować i wtedy będzie można wjechać i wyjechać.
Tak jest, dokładnie tak.
Ale to tak jak pan dyrektor powiedział, wszystko leży po stronie, jeżeli chodzi o Szczecin i te parkingi, zarządcy terenu, czyli gminy Szczecin właśnie. I to do nich należy wymyślenie.
W ramach, jeszcze panie redaktorze, w ramach budowy SKM-ki myślę, że to jest największy projekt również parkingowy, ponieważ w mieście Szczecin powstało 1140 miejsc dla samochodów i 440 miejsc dla roweru, a na całym projekcie 1682 miejsca parkingowe dla samochodów i 772 miejsca dla rowerów. Czyli należy się cieszyć, że nie tylko poprawa tej infrastruktury kolejowej, ale również parkingowej ma bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania miasta i poszczególnych samorządów.
Bardzo dużo tych parkingów powstało, tak jak pan przed chwilką powiedział, a z drugiej strony mogę żartobliwie powiedzieć, że zawsze za mało, a władze miasta Szczecin będą musiały skutecznie rozwiązać kwestię parkowania na tych kuszących miejscach.
Zarządzać tymi parkingami, oczywiście.
Bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Roman Zalaszkowski, dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przypominamy, w pierwszym półroczu 2026 roku, ja chciałbym szybciej, mówiłem na początku audycji 2025, ale to pierwsze półrocze 2026, szczecińska kolej metropolitalna z dużym opóźnieniem, ale wreszcie ruszy z kopyta. 12.38 to jest czas reakcji, ale pozostajemy w kolejowych klimatach. Na naszej antenie pierwszy raz nowy rzecznik prasowy PKP Intercity, pan Maciej Dudkiewicz. Dzień dobry, witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
I zaczniemy od tematu, który zgłosiła nam słuchaczka około 3 tygodni temu. Tak się złożyło, że wsiadła do pociągu i w tym pociągu nie miała miejscówki, nie miała biletu, kupiła u konduktora i nie było miejsc w drugiej klasie, więc usiadła w pierwszej, no i zauważyła, że w tej pierwszej klasie, jak i w drugiej, jest po 6 miejsc. I tu pytanie od słuchaczki właśnie, czym się różni te 6 miejsc w pierwszej klasie w wagonie z przedziałami od tych 6 miejsc w drugiej klasie w wagonie z przedziałami, panie rzeczniku?
No, możemy powiedzieć, że standard wagonów drugiej klasy, tych nowych wagonów i modernizowanych, zbliża się nieco do standardów pierwszej klasie. Takie najbardziej widoczne, to co byśmy zobaczyli, gdybyśmy wsiedli do takiego wagonu, to jest to, że coraz częściej, zasadniczo w większości już naszych wagonów, już mamy po 6 miejsc w przedziałach drugiej klasy i oczywiście taka sama liczba miejsc jest w pierwszej klasie. Natomiast gdybyśmy szukali różnic, no to oczywiście to są, te różnice polegają na tym, że fotele są nieco inne, te fotele w pierwszej klasie są lepiej wyprofilowane, są bardziej wygodne i co najważniejsze z punktu widzenia pasażera i tego komfortu, jaki oczekujemy, no to przede wszystkim musielibyśmy się skupić i popatrzeć na tym, że są większe odległości między siedzeniami w pierwszej klasie. Tak więc te różnice są coraz mniejsze. Tych wagonów, gdzie siedzimy w drugiej klasie po 8 osób w przedziale, jest coraz mniej. No i myślę, że to jest chyba oczekiwany standard przez podróżnych, gdzie ten komfort jest no nieco wyższy niż tak, jak to zapamiętaliśmy, gdy podróżowaliśmy pociągami przed laty.
No i w takim razie mówił pan o tym, że różnic jest coraz mniej, chociaż one są, to może nastąpi taka unifikacja, że będzie jedna pierwsza albo druga klasa, ale za to bardzo wygodna i komfortowa i doczekamy takiego czasu, że pierwszej klasy na przykład nie będzie.
Na razie nie planujemy takich rozwiązań, chociaż jeszcze bym prosił tutaj o zwrócenie uwagi, jak to wygląda w elektrycznych zestawach trakcyjnych, czyli w takich pociągach elektrycznych, które też oczywiście do Szczecina dojeżdżają. To też znamy te rozwiązania z pociągów Pendolino. Tutaj w pierwszej klasie proszę pamiętać, że w jednym rzędzie są pojedyncze fotele, więc tutaj ta różnica w tej wygodzie, w tym komforcie jest zdecydowanie wyższa.
Ja mam tutaj informację z 2021 roku, bo teraz zerknąłem. Chodzi nie tyle o precyzyjne podanie, jaka to jest różnica kwotowo opłat za pierwszą i drugą klasą, tylko żeby po prostu było widać, jakie to są ziewy, że tak powiem, finansowej. Tak, Pendolino, pierwsza klasa w 2021 to było 249 zł, druga 149, a Intercity, pierwsza klasa 81, druga klasa 62 zł. Czyli mamy o te 20-30 zł różnicy. No w przypadku Pendolino to jest o wiele więcej, ale to jest
tak, to prawda.
No, bardzo luksusowy pociąg, jak na nasze warunki oczywiście.
Ja ostatnio na krótkiej trasie jechałem, bo z Warszawy do Łodzi zdecydowałem się na pierwszą klasę. Ta różnica wynosiła kilkanaście złotych.
I pan Andrzej jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie prowadzących, pana rzecznika i słuchaczy. Chciałbym tutaj wtrącić taką małą uwagę, że pan rzecznik chyba pomylił dwie opcje, bo ja wyczytałem, że na pudle wagonu klasy pierwszej jest oznaczenie 54PL, czyli miejsca siedzące w klasie pierwszej. A w wagonie klasy drugiej, przedziałowym, gdzie jest również po 6, jest 67.
Czyli, że więcej osób się mieści po prostu w wagonie.
W tego wynika na oznaczeniu na wagonach.
No tak, no bo skoro są większe odstępy, prawda, to jest więcej albo mniej przydziałów.
Oczywiście, że tak.
Ale dziękujemy, że pan to zaznaczył, bo to ważne.
Tak, no bo pan rzecznik powiedział, że jest taka sama ilość miejsc. Nie, no taka sama miejsc, ilość miejsc.
No, że taka sama w jednym przedziale, ja to tak zrozumiałem.
No oczywiście, no właśnie. No to życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. No to mamy już teraz jasność, że tyle samo miejsc, prawda, panie rzeczniku, ale jest inny odstęp i tak dalej, więc tak. Mamy te różnice 54 osoba, 67 w wagonie drugiej klasy, 54 w pierwszej. I jeszcze drugie pytanie, związane teraz z gorączką wyjazdów letnich, już nie tylko w tym roku, ale w ubiegłym. Kolej, zresztą od kilku lat to jest widoczny proces, coraz większym powodzeniem się cieszy wśród Polaków i na wiele relacji trudno dostać bilety. Jeżeli ktoś od razu te 30 dni przed odjazdem, kiedy można rezerwować sobie miejsca, nie wykupi, to potem przed samym odjazdem już może być problem. Chodzi o miejsca do siedzenia, ale także w kuszetki, miejsca sypialne. Ale czasem na państwa stronie pojawiają się takie komunikaty właśnie na stronie PKP Intercity. To jest zmiany w dostępności sprzedaży biletów. I są pociągi, na które pomimo, że już jest 30 dni do odjazdu i można by teoretycznie kupować miejsca, rezerwować sobie czy to leżące, czy siedzące, to tego zrobić nie można. Po prostu jest na razie ta rezerwacja bywa zablokowana. Teraz na przykład czytam, że taki pociąg ze wstrzymaną sprzedażą na dzień odjazdu 15 sierpnia to jest Spodek, Katowice, Poznań Główny. Ładnie się swoją drogą pociąg nazywa. Spodek. Jest też Noteć, Warszawa Wschodnia, Piła Główna, wstrzymana w sprzedaż na dzień odjazdu 18 sierpnia. Jeżeli chodzi o Szczecin, to swego czasu kilka tygodni temu była wstrzymana sprzedaż na pociąg Podhalanin ze Szczecina do Zakopanego, który kursuje w sezonie ferii letnich i w sezonie ferii zimowych. Proszę powiedzieć, z czego wynika takie wstrzymanie sprzedaży?
Jest kilka przyczyn, dlaczego taki komunikat się może pojawić. Czasem to się zdarza z tego powodu, że mogą się zdarzyć gdzieś doraźne roboty torowe, no i może się na przykład dojść do tego, że pociąg omija jakąś stację. Chociaż generalnie rzecz biorąc, takich wypadków jest mało. Drugi powód to jest taki, że możemy zmieniać zestawienie wagonów w takim pociągu, ale wtedy taki pociąg, który ma wstrzymaną sprzedaż, on wraca z powrotem po jakimś czasie do możliwości zakupu, ale jest to szczególnie widoczne w komunikacji międzynarodowej i to też jest pośrednio może być związane z tymi wcześniejszymi przyczynami, a mianowicie przewoźnik zagraniczny, z którym współpracujemy, może też w trakcie obowiązywania rozkładu coś zmienić i takie przypadki się zdarzają. I teraz wracam do jakby pierwszego punktu. Może się to wiązać z tym, że część pociągów, które jeżdżą po Polsce, to są takie, które przejeżdżają przez całą Polskę, mają jakąś określoną relację i wjeżdżają na przykład na teren Czech. I jest to pociąg, który oczywiście służy pasażerom na terenie kraju, ale też niektórzy pasażerowie przejeżdżają nim za granicę. Więc to mogą być takie trzy przyczyny, które sprawiają, że wstrzymana jest sprzedaż biletów na jakiś czas.
No i jeszcze chcę pana zapytać o rekordy przewozów, bo przede mną informacja, że w niedzielę 2 czerwca padł historyczny dobowy rekord frekwencyjny, kiedy to liczba pasażerów korzystających z usług PKP Intercity wyniosła 280 tysięcy osób. Te rekordy są także bite rok do roku, prawda? Coraz więcej państwo przewożą pasażerów.
Mamy rzeczywiście rekordowe przewozy od lat. Widzimy dzień po dniu, że liczba pasażerów jest coraz większa. Każdego dnia przewozimy do, można powiedzieć, mniej więcej 200 tysięcy pasażerów. To są kilkunastoprocentowe wzrosty rok do roku, jak porównujemy ten sam okres. A rzeczywiście tamten weekend był rekordowy. My staramy się oczywiście wszystkich pasażerów pasażerów przewieźć i między innymi z tego powodu zdecydowaliśmy się, że w wakacje pociągi elektryczne jeżdżą w podwójnych zestawieniach. Na przykład pociągi Pendolino zabierają wtedy nie 400 pasażerów, a 800 pasażerów, to wtedy się tworzy taka bardzo długa jednostka. To dotyczy też pozostałych pociągów elektrycznych, Dartów, Flirtów. Zdarzają się takie weekendy, że dostawiamy dodatkowe wagony. Minione weekendy to skończyły się tym, że dostawialiśmy na przykład 80 wagonów, ale też się zdarzały też takie dni, kiedy dostawialiśmy nawet 100 wagonów do pociągów jeżdżących po całym kraju. No i cieszymy się z tego, że pasażerowie wybierają kolej, zwiększamy liczbę połączeń i jest to zwłaszcza widoczne w okresie wakacyjnym.
A propos ograniczeń w ruchu, jeszcze tylko dygresja. Dla nas szczecinian mówienie o Pendolino, ale sam zacząłem, przyznam, podczas tej rozmowy jest o tyle trudne, że niestety my Pendolino nie możemy się cieszyć, ale chcę zapytać, czy te właśnie przerwy albo zawieszenie rezerwacji biletów nie jest wywołana także problemami z taborem, bo skoro macie takie rekordy przewozów, to rozumiem, że chcielibyście te pociągi zestawiać jak najdłuższe, oczywiście jeżeli perony i dworce będą wystarczająco pojemne, no ale może być po prostu kłopot z taborem, skoro tyle ludzi chce podróżować koleją.
I jedna z przyczyn, dlaczego właśnie jest wstrzymana sprzedaż biletów, to jest zmiana zestawienia pociągów.
I to się wiąże z tym, że może być za mało wagonów po prostu.
Właściwie, że mogą one być też dostawiane tak naprawdę. Albo to może być też jakiś ruch po naszej stronie związany z tym, że no, zmieniamy drogi, kiedy te wagony krążą po całej Polsce i to może mieć wpływ też na zestawienie pociągów.
Pan Maciej Dudkiewicz, rzecznik prasowy PKP Intercity. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, kłaniamy się. 12.49 to jest czas reakcji. I teraz zapraszam na facebookowy profil z Adasiem przeciw DMD. Tam jest pewna akcja, która ma sprawić, że więcej pieniędzy dla tego młodego wojownika, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna, będzie więcej pieniędzy na leczenie. Leczenie w Stanach Zjednoczonych zbieramy, 15 milionów potrzeba, więc każda złotówka się liczy. Namawiamy wszystkich, kto chce wpłacić już teraz słuchając. Nas się pomaga ukośnik Adam Orlik. Adam Orlik to syn naszego redakcyjnego kolegi Sławka i jego wspaniałe i żony Alicji, którą gorąco pozdrawiamy, a przy naszym telefonie pani Wiktoria. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Kawiarnia Szyszka i kawiarnia lokal na kempingu Trump w Świętouściu. Proszę powiedzieć, na czym polega ta akcja? Co słuchacze mają zrobić, żeby więcej pieniędzy było na leczenie Adasia Orlika?
No, tak jak mówiliście przed chwilą, każda złotówka się liczy, także tą złotówkę można przeznaczyć na kawkę u nas w lokalach i zarówno w Szczecinie, właśnie w restauracji w Szyszce, jak i na kempingu Trumpie w naszej kawiarni. Możecie kupić kawę i wszystkie pieniądze, które na tą kawę przeznaczycie, pójdą prosto na leczenie Adasia. Także gorąco zachęcam. My też pełną parą jako spółka PWP tutaj inwestowaliśmy, wsadziliśmy całe serducho w akcję dla Adasia. Mamy 3 razy w tygodniu takie koncerty życzeń, w których zbieramy pieniądze do puszeczek, wrzucamy linki do zbiórki i będziemy mieć duże koncerty, gdzie będziemy robić licytacje dla Adasia i tak samo będziemy chodzić z puszkami. Także gorąco zapraszam do kupienia kawy, do uczęszczania na koncerty nasze i do zajrzenia na stronę właśnie Adasia i na Facebooku i na Się Pomaga, żeby spojrzeć na zbiórkę. Więc hashtag Leć Orliku i pamiętajcie wszyscy drodzy słuchacze, że dobro wraca, więc nieważne jak dobro wsadzicie w świat, dobro do was wróci.
O tym także pamięta wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Bardzo mu za to dziękujemy. Przyłącza się do tej akcji na tym właśnie facebookowym profilu z Adasiem przeciw DMD. Zaprasza wszystkich do tego, żeby brać w tym udział. Przypomnę, ta akcja w najbliższą sobotę. No i cóż, może mogą się także przyłączać pani Wiktorii jeszcze kolejne lokale, które oferują kawę, prawda?
Jak najbardziej. Ja zachęcam wszystkich tutaj właścicieli jakichś lokali gastronomicznych do tego, żeby przyłączyć się do akcji, bo to naprawdę nie jest dużo. Jeden dzień poświęcić, a naprawdę kawę ludzie kupują, także pieniążki na pewno pójdą w szczytnym celu, a ja miałam okazję Adasia poznać i to jest naprawdę cudowny chłopak, bardzo taki pozytywny. Rodzice też są wspaniali, w ogóle nic dla siebie nie chcą, tylko proszą, żeby na synka tutaj zbierać, bo no naprawdę jest warto i musimy zbierać, żeby Adaś mógł dalej chodzić, także...
Warto, bo właśnie ta choroba, dystrofia mięśniowa Duchenna upośledza, degraduje mięśnie, dziecko trafia na wózek, a potem rokowania, mówiąc delikatnie, nie są dobre, więc ta terapia genowa w Stanach Zjednoczonych jest ogromną nadzieją. Oprócz wspomnianego przeze mnie wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego, który zresztą jest takim dobrym duchem wszelkich zbiórek, zresztą prezydent Szczecina także marszałek województwa, pan Krystian Kowalewski, czyli burmistrz Polic, przyłącza się do tej akcji i namawia do tego, żeby kawa dla Adasia była czymś, co w sobotę będzie nam towarzyszyło, zarówno jako gastronomikom, czyli tym, którzy ją oferują, jak i tym, którzy ją kupują, a dochód zasili zbiórkę. Pani jest teraz tu w Szczecinie, pani Wiktorio, czy też nad morzem w Świętouściu?
Nad morzem w Świętouściu siedzimy, działamy, prowadzę, jakby zarządzam całą tą częścią rozrywkową, także w sobotę, nieważne do jakiego lokalu państwo pójdą, gdzie wiadomo, że zbiórka dla Adasia będzie prowadzona. Nawet jeżeli nie chcecie kawy wypić, kupcie kawę, bo mówię, no nad morzem kawka nawet mrożona. Nie musi być gorąca kawa, mrożona kawa ochłodzi na gorące dni i wspomoże przy tym naszego ukochanego Adasia.
Kawa dla Adasia, czytam na facebookowym profilu z Adasiem przeciw DMD. Zjednoczmy się dla Adasia i wspólnie uratujmy życie. 27 lipca kawiarnie i restauracje pomagają Adasiowi. Odwiedź kawiarnię, która bierze udział w akcji. Kup kawę, która pomaga Adasiowi w leczeniu. Dochód w całości lub części zostanie przekazany na zbiórkę dla Adasia. Się pomagał ukośnik Adam Orlik. Tam na tych facebookowych profilach możemy znaleźć wszystkie lokale, które przystąpiły do tej akcji, przystąpią, bo jeszcze mogą przystąpić, pani Wiktorio, prawda?
Jak najbardziej. Tam osoby, które zarządzają tą grupą facebookową właśnie zbiórki dla Adasia, wrzucają co chwilę zaktualizowane dane, żeby było widać, które lokale biorą udział w akcji. Także jak wejdziecie na Facebooka, właśnie tam licytacje dla Adasia bodajże, to znajdziecie wszystkie informacje, cały wypis wszystkich lokali, które biorą udział. I mówię, ta strona jest aktualizowana cały czas, także sobota 27 lipca.
A na koncie zbiórki dla Adasia się pomaga ukośnik Adam Orlik 1 212 000. To tak proste, drodzy słuchacze, wpłacić złotówkę, 2, 3, 10, 50 zł, 100. Po prostu można to zrobić blikiem bardzo prosto, wysyłając SMS-a. Można przekazać 1,5% podatku. No to już po ptokach, ale oczywiście w przyszłym roku także. Ja przypomnę, że zaczęliśmy tę zbiórkę z pułapu no, paru tysięcy złotych. To było jesienią ubiegłego roku, a teraz jest naprawdę gigantyczna już kwota i wierzymy, że zbierzemy więcej. Bardzo pani dziękuję. Pani Wiktoria z kawiarni Szyszka i z kawiarni kempingu Trump w Świnoujściu. Pozdrawiamy w Świętouściu, w Świętouściu.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam bardzo i jeszcze raz powtarzam, dobro wraca. Także miłego dnia wszystkim życzę i do widzenia. Dziękuję bardzo.
Dobro wraca. Do usłyszenia. Patryk Srakowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po 12:00.